Popołudnie Wnet.
A my wracamy do studia razem z profesorem Andrzejem Waśko, literaturoznawcą, znawcą polskiego romantyzmu, ale także doradcą prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, szczególnie w tym obszarze reformy edukacji. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
Strajk, referenda strajkowe trwają w czasie egzaminów tych ósmoklasistów po nowej podstawówce i tych gimnazjalnych, a może także w czasie matur mają się odbywać masowe strajki nauczycieli. Na ile jest poważna sytuacja?
Na razie mamy kampanię medialną. Ogłoszono ten plan strajkowy, który ma ruszyć w realiach życia za miesiąc. Przez miesiąc będziemy mieli nakręcanie emocji, będziemy mieli taką próbę zmobilizowania jak największej ilości nauczycieli do strajku. I myślę, że to jest zjawisko sui generis, to znaczy chodzi w tej, mamy rok wyborczy i chodzi o to, żeby w kraju była atmosfera nerwowa. I chyba to jest główny cel tej akcji. Natomiast no, trzeba pamiętać, że były próby wywołania strajku w oświacie w związku z wprowadzaniem reformy strukturalnej. Zakres tego strajku dla organizatorów był bardzo rozczarowujący. W różnych miejscach kraju to wyglądało różnie. Ogólnie rzecz biorąc, były ogromne połacie krajów, w których nie było w ogóle żadnej akcji strajkowej.
Zanim przejdziemy do rozbierania na czynniki pierwsze aktualnego momentu reformy edukacji, to jeszcze kwestia wynagrodzeń. Pan pewnie się spotyka z urzędnikami, z kierownictwem MEN-u. Tam padają jakieś propozycje, możliwości, no, jak podnieść te zarobki, jak jeszcze szybciej zdynamizować wzrost wynagrodzeń polskich nauczycieli.
Owszem, trzeba powiedzieć, że podwyżki płac dla nauczycieli są w toku. One zostały zdecydowane w 2017 roku, jeszcze za czasów pani premier Beaty Szydło. Ta podwyżka ma się dokonać w trzech etapach i w tym roku będziemy mieli drugi i trzeci etap tej podwyżki. W sumie każdy etap podwyżki będzie oznaczał podniesienie płacy zasadniczej o 5%, jeśli ja się tutaj nie mylę, ale wydaje mi się, że to tak wygląda.
A ile zarabia obecnie nauczyciel mianowany? Około 2200.
Proszę pana, no Gazeta Wyborcza pisze, że te pensje sięgają od 3000 z ułamkiem do 5000.
Brutto,
tak. Czyli to są pensje, które oczywiście dzisiaj oceniane są jako zbyt niskie. Podobnie jak pensje w wielu innych działach budżetówki. I one dzisiaj są oceniane inaczej niż dwa lata temu. I w tym ja bym widział pewien poważny element. To znaczy społeczeństwo dostało informację, że sytuacja gospodarcza się poprawia, że różne grupy wytargowały sobie podwyżkę i w ogóle ludziom w Polsce powodzi się coraz lepiej. A ponieważ tak jest, to oczywiście mamy do czynienia z rozbudzeniem tych oczekiwań płacowych, które oczywiście są uzasadnione, bo to jest rzecz jasna, że nauczyciele powinni zarabiać więcej, podobnie jak my wszyscy.
Jak wytłumaczyć nauczycielom, że będą zarabiać po 5% więcej, czyli jeżeli mianowany zarabia powiedzmy 3000 zł, ponad 3 brutto, no to to jest kilkaset złotych, a taki podstawowy policjant z drugiego stopnia zaszeregowania dostaje podwyżek 650 i 550.
A no właśnie, to jest ten kontekst, który tutaj trzeba brać pod uwagę. On jest realny. Decyzje o podwyżkach dla nauczycieli były podejmowane w innym okresie, jak mówię, w roku 2017. No i teraz zobaczymy, co wyniknie z negocjacji, bo jak pan redaktor wie, jakieś negocjacje toczą się na ten temat
nie tylko ja, ale
Solidarnością.
Wszyscy to wiemy.
Ale trzeba może powtórzyć, że te postulaty, w imię których ma być zorganizowany strajk, one opiewają o podwyżkę 1000 zł dla każdego. Czyli to daje w skali kraju, przemnożone przez współczynniki różnych stopni awansu zawodowego, kwotę 15 miliardów złotych. To już jest poważna część PKB. Cała kwota subwencji oświatowej, czyli wydatków państwa na oświatę, jest około 46 milionów. Wiadomo.
To i tak mniej niż 500 plus na pierwsze dziecko.
No dobrze, ale wiadomo, ale wszyscy wiedzą, że te postulaty są nie do spełnienia. I jestem przekonany, że prezes Broniarz i ZNP doskonale zdają sobie z tego sprawę. I właśnie na tym im zależy, żeby wychodzić do strajku z postulatem, który jest powiedzmy z kosmosu i nie nadaje się jako podstawa negocjacji. Tutaj nie chodzi o negocjacje. Tutaj chodzi o to, żeby spróbować coś wykreować w polityce.
Czyli jak rozumiem, jeżeli państwo tak analizujecie działania ZNP i pana Broniarza, chyba dożywotniego prezesa, nie wiem jak tam jest statut ułożony, ale dla mnie, jako dla 30-latka, pan Broniarz jest od zawsze prezesem ZNP i chyba już tak niestety zostanie, jako działania polityczne, no to jak rozumiem, nie ma negocjacji. Państwo nie macie jakichś kanałów porozumienia między Pałacem Prezydenckim, rządem a ZNP.
To znaczy, ja nie uczestniczyłem przez długi czas w żadnych takich rozmowach. Rozmawiałem z przedstawicielami nauczycielskiej Solidarności, ale to były rozmowy jakby na użytek Narodowej Rady Rozwoju, na użytek informacji prezydenta o tym, jaka jest sytuacja. I muszę powiedzieć, że to były rozmowy bardzo rzeczowe i konstruktywne i w dobrej atmosferze. Natomiast jeśli chodzi o to, co pan powiedział o panu prezesie Broniarzu, to ja muszę powiedzieć, że kiedyś poznałem pana prezesa, oceniałem go zawsze jako realistę, jako sprawnego, można powiedzieć nawet sprytnego politycznie przewodniczącego związku i z wielkim zdumieniem i pewnym rozczarowaniem widzę, że on te swoje cechy realizmu w ocenie sytuacji zatracił, bo po 2015 roku jakby skierował Związek Nauczycielstwa Polskiego w stronę radykalnej lewicy, w stronę tych programów, które budzą tyle kontrowersji w szkolnictwie związanych z programem środowiska LGBT. On jakby przykuł się do tego politycznego rydwanu i teraz trzeba go traktować po prostu jako członka tej drużyny, do której lewica adresuje hasło wszystkie ręce na pokład. Czyli mamy do czynienia jednak z kluczem politycznym tego protestu.
Kiedy pan przychodzi na narady, na spotkania w MENie i przedstawia stanowisko prezydenta, to jest ono takie, że podwyżki muszą być większe, że to, co jest dotychczas, to już jest za mało, żeby utrzymać odpowiedni poziom kadr w polskich szkołach?
Istnieje taki modus stałych konsultacji pomiędzy Ministerstwem Edukacji Narodowej i Pałacem Prezydenckim, zainicjowany w momencie, kiedy pan prezydent podpisał ustawy oświatowe. Ja jestem za to odpowiedzialny i muszę powiedzieć, że bardzo dobrze mi się z Ministerstwem Edukacji pracuje. Ministerstwo też zdaje sobie sprawę i chciałoby, żeby nauczyciele zarabiali jak najwięcej. W tym kierunku zmierzają cele polityki rządu. Pan prezydent identyfikuje się z takim stanowiskiem, to znaczy mamy do czynienia z pewną oczywistością. Mamy też do czynienia, jak wszyscy państwo widzą, z polityką, która generuje większy strumień dochodów dla polskiego społeczeństwa, także dla tych grup słabszych ekonomicznie. I dalej tak będzie, tylko trzeba sobie zdawać sprawę, że ta poprawa musi się dokonywać stopniowo, tak żeby nie burzyć budżetu i nie od razu uda się naprawić zaległości z poprzednich dziesięcioleci.
Kiedy pan obserwuje, jak ta reforma jest wdrażana, bo to też było wyjątkowe jednak sytuacja, że prezydent de facto pana nominował jako stróża tej reformy ze swojego ramienia. To było dość wyjątkowe posunięcie ze strony głowy państwa. Pan obserwował tą reformę, to ona szła tak, jak iść powinna?
Ja ją obserwowałem i ja mówiłem o tym kilkakrotnie na antenie Radia Wnet w tamtych czasach. No trzeba powiedzieć, że reforma strukturalna, ta, która budziła największe obawy, przebiegła zadziwiająco sprawnie i szybko. W ciągu kilku miesięcy wszystko było zrobione, jeśli chodzi o zmianę sieci szkół. To jest zasługa determinacji rządu, to jest zasługa tego, że prezydent ustawę podpisał, to jest zasługa samorządów, które to wykonały. I proszę państwa, to się stało dlatego, że w istocie, w przeciwieństwie do przekazu medialnego, to ze wszelkich badań opinii publicznej, że znaczna część tej reformy cieszyła się akceptacją większej części społeczeństwa, także nauczycieli.
Ci sami samorządowcy, wnioskodawcy, których pan profesor chwali, teraz będą występować z wnioskiem zbiorowym wobec rządu, żeby zapłacił za koszty reformy edukacji, jakie samorządy musiały ponieść.
Oni zawsze targują się o to, żeby dostawać jak najwięcej. Oni dostają pieniądze na zadania oświatowe z budżetu państwa. System w latach 90. został tak ustawiony, że nie jest to 100%, tylko samorządy muszą trochę ze własnych środków do tego dokładać. To wydaje mi się strukturalnie dobre. Natomiast oczywiście te wszystkie enuncjacje, te wszystkie apele samorządu zawsze mają charakter, powiedziałbym, takiej handlowej licytacji. I ja to tak oceniam. Można by do tego dodać, że jeżeli jakiś samorządowiec by tak myślał, a sądzę, że nie ma takich, bo wszyscy zdają sprawę, jak ważną dziedziną życia jest oświata, że nakłady na oświatę są jakimś kosztem, są jakąś stratą dla samorządu, to trzeba jasno powiedzieć, że edukacja to jest jeden ze strategicznych celów polityki publicznej. I to nie jest koszt, tylko to jest inwestycja w przyszłość, to jest także inwestycja w przyszłość tych regionów czy środowisk, które samorządowcy reprezentują. Oni robią bardzo dużo dobrego dla oświaty w różnych dziedzinach, no ale oczywiście zawsze chcieliby dostawać więcej pieniędzy z budżetu. Ja to rozumiem, ja też bym chciał więcej zarabiać.
Gościem Popołudnia Wnet jest profesor Andrzej Waśko, doradca prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, literaturoznawca również, a tak o reformie edukacji wypowiedział się prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Jestem porażony głupotą tej reformy i tego chaosu. Jako prezydent miasta, jako wykładowca akademicki i jako ojciec, ja muszę zorganizować 43 tysiące miejsc dla dwóch roczników zamiast 20 tysięcy. To jest krótki opis sytuacji włodarza stolicy.
No to trzeba powiedzieć właśnie, że tam, gdzie samorządy są w rękach aktywistów Platformy Obywatelskiej, tam takie radykalne i powiedziałbym mało parlamentarne opinie są formułowane. Ja się trochę dziwię, że pan prezydent Trzaskowski, który kreuje się na jakiegoś europejskiego intelektualisty, posługuje się takim brutalnym językiem. Tego bym się po nim nie spodziewał, ale niech tak będzie, powiedzmy. Prawda? No to jest właśnie tak, że może jemu się wydawało, że idąc na urząd, idzie na wakacje, tu trzeba pracować. No, trzeba pracować.
Gdyby odrzeć to zdanie z retoryki, to zostaje się kilka informacji, między innymi ta najważniejsza. Zamiast przyjąć 20 tysięcy uczniów, trzeba znaleźć miejsce dla 43. Podwójny rocznik. To było konieczne, tego nie dało się uniknąć.
No zawsze jak się dokonuje zmiany strukturalnej, to są jakieś koszta. Tylko trzeba pamiętać, że to się robi, w imię czego to się robi. Szkoły nie funkcjonują po to, żeby było w nich wygodnie pracować, tylko po to, żeby realizować interes narodowy i żeby służyć państwu i przyszłym pokoleniom. I powszechna była krytyka systemu organizacji szkolnictwa funkcjonującego przed 2015 rokiem. Z tej krytyki wyszedł program rządu, który jest realizowany i te wszystkie trudności nam się opłacą. Per saldo to są i tak najmniejsze możliwe koszty. Per saldo ten okres kryzysowy przejściowy trwa możliwie najkrócej. Takie było założenie tej reformy. Jeżeli mamy coś zmieniać, to zróbmy to szybko, żeby szybko sytuacja wróciła do normy. Więc te fakty ja oceniam zupełnie inaczej.
Były głosy, żeby tą reformę o rok odłożyć, żeby było więcej czasu na przygotowanie i szkół, i samorządów, i kadry dydaktycznej. Pan profesor nie żałuje tego, że tego nie zrobiono ciut wolniej?
Znaczy, wydarzenia potwierdziły, że takie postulaty, żeby coś odłożyć, były zupełnie nieuzasadnione, dlatego że bez odkładania reformę strukturalną udało się przeprowadzić od razu. Czym innym natomiast jest, i tutaj może jest temat, którego się nie rozwija, reforma programowa i przygotowanie szkół do realizacji nowej podstawy programowej i do realizacji tego nowego modelu edukacji, który został wprowadzony.
On został, szczególnie w klasach 7 i 8, bo tam to był sprint.
No, powiedzmy, że jest trudniej i takie było założenie, dlatego że mieliśmy tak powiedzmy pewien tak spory niedosyt związany z tym, jak ta nasza polska szkoła kształci, jak młodzież jest jakby przygotowywana do dalszych etapów edukacyjnych, także do studiów, że musieliśmy podnieść troszkę wyżej poprzeczkę. I ta poprzeczka jest podnoszona, oczywiście. I tutaj ja się zgadzam i chcę to powiedzieć zupełnie jasno, że ten proces będzie wymagał więcej czasu. To wszystko będzie trwało jeszcze przez parę albo paręnaście lat. Po prostu zmiany w oświacie, zmiany w kulturze są zmianami długofalowymi, ale też ich znaczenie jest długofalowe. Także tu potrzebne są jeszcze inne działania, stricte pedagogiczne, stricte związane z przygotowaniem merytorycznym, przygotowaniem podręczników, pomocy naukowych i doskonaleniem tego systemu na przestrzeni dłuższego okresu czasu.
To zanim przejdziemy do spraw trochę mniej związanych z edukacją, to jeszcze zapytam się, jak, na ile pan się boi tego strajku, tego protestu, na ile on sparaliżuje i matury, i egzaminy po podstawówce i po gimnazjum?
No to ja już powiedziałem, że w tej chwili sytuacja jest jakby zdominowana przez te oczekiwania podwyżek płac. Natomiast ja nie boję się, ja jestem przyzwyczajony do atmosfery strajkowej, strajkowałem w 81 roku dwa razy, no poczekamy, zobaczymy. Teraz rok temu mieliśmy na opozycji taką retorykę, że reforma wprowadza do szkół chaos. No to wyobraźmy sobie, gdyby do tego strajku miało dojść w czasie egzaminów po szkole podstawowej, w czasie matur, jaki chaos spowodowałby ten strajk. Wiemy, że 70% społeczeństwa takiej akcji nie popiera. Ofiary takiego scenariusza byłyby liczne i nie po jednej stronie. Ale ja nie wierzę.
Kosztem abiturientów, kosztem tych, którzy podchodzą do egzaminów, kosztem dzieci, młodzieży. Minister Anna Zalewska mówi, że nie ma planu awaryjnego. To jest rozsądne podejście.
Ale ja nie, no jaki może być plan awaryjny? To wszystko zostało tak zorganizowane, że w czerwcu rok szkolny się kończy, a we wrześniu zaczyna się następny, a w październiku idzie na uczelnię pierwszy rok studiów. Czy można zreformować kalendarz? Wydaje mi się, że to jest trudne. Natomiast...
No ale jeżeli matury się nie odbędą.
Znaczy wie pan, ja bym proponowałbym w tej chwili udać się do Wróżki i zapytać, czy matury się odbędą, czy matury się nie odbędą. Ja osobiście w to nie wierzę, ale pożyjemy, zobaczymy.
Decyzja. Pan nie wierzy, czyli pan uważa, że wszystko pójdzie dobrze, nawet jeżeli ZNP ogłosi strajk, to on będzie na tyle mało liczny, że uda się przeprowadzić egzaminy we wszystkich polskich liceach, szkołach podstawowych i gimnazjach.
No, można powiedzieć to, co wiemy z doświadczenia. Na ogromnych płaciach kraju w czasie ostatniej akcji, ostatniego strajku ZNP nie było w ogóle żadnej akcji strajkowej. To znaczy ten medialny obraz strajku szkolnego był pewnego rodzaju narracją, która miała pobudzać emocje. Natomiast realia na dole w szkołach wyglądały chyba znacznie skromniej i myślę, że tak samo jest teraz.
Rozbudzonych apetytów co do podwyżek. Wtedy jeszcze nikt nie wiedział dokładnie, ile rząd ma pieniędzy. Teraz wszyscy wiemy, że ma 40 miliardów luzu i przekazuje je w tym kierunku, a nie w tym, co może rozbudzać także nastroje strajkowe w szkołach.
No tak, tylko że istnieje jeszcze coś takiego jak etos nauczyciela, istnieje też coś takiego jak poczucie odpowiedzialności za swoich uczniów, za pracę szkół, która w sytuacji takiego jakiegoś dramatycznego, radykalnego ataku na cały system oświatowy byłaby oczywiście zrujnowana. I ja nie wierzę, żeby w Polsce nauczyciele na tak ekstremalną i skrajną akcję poszli, bo ja zdaję sobie sprawę, że nauczyciele w jakiś wyjątkowy sposób myślą kategoriami ogólnospołecznymi, zdają sobie sprawę, jaka jest ich rola w wychowaniu młodzieży i cały ten radykalizm owych zapowiedzi, bo na razie to są tylko zapowiedzi, zderza się i kontrastuje no, po prostu ze sposobem myślenia i działania polskiego nauczyciela. Ale jak mówię, no, przyszłość pokaże, kto tutaj miał rację.
Ja to jeszcze kilka pytań politycznych. Co pan sobie pomyślał, kiedy usłyszał pan już na pewno, że Anna Zalewska będzie jedynką do Europarlamentu?
Nic specjalnego sobie nie pomyślałem. Pomyślałem sobie, że znaczenie Europarlamentu w następnej kadencji będzie jeszcze większe niż obecnie i polska reprezentacja w Europarlamencie musi być silna politycznie. Dlatego tam idą politycy, zawodowi politycy z pierwszego szeregu.
Ale to jest fair wobec dzieci, młodzieży, rodziców, nauczycieli, że być może w najtrudniejszym momencie tej reformy kapitan schodzi z mostka.
Nie, to nie jest najtrudniejszy moment reformy. Najtrudniejszy jest początek i na początku były sukcesy. Przypomnę jeszcze rzecz, która się wydawała niemożliwa do realizacji, czyli zmianę wieku szkolnego, wycofanie sześciolatków ze szkół. To spotkało się z powszechną akceptacją, choć rzekomo było niemożliwe. Więc pani Zalewska ma tutaj ogromne zasługi. Jest ministrem przez 3 lata. Jeśli uznała, że teraz będzie pracować w Europarlamencie, to widać, miała swoje powody, to jest pytanie do niej. Natomiast mój komentarz jest taki. Idzie tam do tych wyborów wielu pierwszoligowych polityków PiS-u. To znaczy, że moim zdaniem, że ta reprezentacja w parlamencie teraz będzie musiała być nie tylko reprezentacją ekspercką, ale także reprezentacją polityczną, bo bardzo dużo spraw dotyczących Polski będzie się rozstrzygać na forum europejskim.
Czy wedle pana wiedzy pałac już jest poinformowany, kto będzie ewentualnym następcą Anny Zalewskiej?
Ja nie mam takiej wiedzy.
A intuicję? O intuicję nie będę pytał, bo to nieeleganckie.
Nie.
Pan profesor nie odpowie. No to na koniec weźmy za rogi ideologię i deklarację LGBT+ w Warszawie. Rafał Trzaskowski dzisiaj na konferencji mówił, że nie ma żadnej karty ideologii LGBT w szkole, że to jest tylko propaganda. Część rodziców jest zaniepokojona, pisze listy. Stanowisko Pałacu Prezydenckiego jest jakie w tej kwestii?
No ja nie mam wątpliwości, że stanowisko Pałacu Prezydenckiego jest tutaj bardzo krytyczne i nie ma akceptacji. Nie ma akceptacji dla takiego programu, jaki się ogłosił, jaki się pojawił w wypowiedziach władz Warszawy. Ja bym powiedział tak, że to jest część wojny kulturowej. To jest tak, że europejska lewica w pewnym momencie przeszła spod sztandarów Marksa, pod sztandary markiza de Sade. Mam na myśli takiego kontrowersyjnego pisarza francuskiego XVIII wieku, od którego
kontrowersyjne to jest ładny eufemizm.
Tak właśnie zamierzyłem sobie. No ale to jest taka wizja, prawda, za tym całym projektem, który się wydaje taki humanistyczny, w istocie idzie ponura wizja społeczeństwa, ponura wizja ludzkiej natury. I trzeba sobie zdawać sprawę, że gdyby dano w tym radykałom dostęp do szkół, co jest niemożliwe ani na gruncie prawa, ani na gruncie pedagogiki i psychologii rozwojowej i co z całą pewnością nie nastąpi ze względu na protesty rodziców, a także świadomość normalnych pedagogów, no to mielibyśmy drogę otwartą do takiego społeczeństwa, którego modelem jest film Pasoliniego 120 dni Sodomy. Jeśli ktoś z państwa miał siłę obejrzeć ten film, to prawda, to trzeba powiedzieć, że na horyzoncie jest taki właśnie model.
Ale to nie są za ostre słowa, żeby tę deklarację, którą podpisał prezydent Trzaskowski, wkładać jako realizację marzeń, fobii markiza de Sade?
Nie, ja to nie jest za ostre, dlatego że to jest interpretacja tej ideologii. To ona werbalnie ma na celu afirmację ludzkiej natury, ale okazuje się, że ta afirmacja ludzkiej natury jest wyzwoleniem pierwotnych instynktów, które zamieniają życie człowieka w piekło.
będzie jakieś stanowisko Pałacu Prezydenckiego oficjalne w tej kwestii?
Nie wiem. Tego nie wiem. Co będzie, to pytanie do wróżek. Moje stanowisko jest jednoznaczne. Ja znam panią kurator Barbarę Nowak, kuratora Małopolskiego, który się w tej sprawie wypowiedział i jakkolwiek pan redaktor zauważył, że moje słownictwo jest eufemistyczne, to jednak co do meritum moje stanowisko jest identyczne z tym, co powiedziała pani kurator Nowak.
A tego nie będziemy w tej chwili powtarzać. Jeszcze wiedzą, co będzie decydenci, więc dlatego pana profesora pytam o plotki i informacje z pałacu, bo być może pan profesor wie i nie potrzebuje, tak jak ja, kryształowej kuli, tylko potrzebuje swojej pamięci, żeby wiedzieć, czy stanowisko będzie, czy go nie będzie.
Nie, ja myślę, że słowo pałac wywołuje takie automatyczne skojarzenia i pobudza wyobraźnię, że jak istnieje pałac, to w tym pałacu są plotki i są jakieś, prawda, nikomu nieznane, tajne zjawiska. Tego nie ma. To zasadniczo, o co pan pyta, nie należy do kompetencji konstytucyjnych prezydenta. Prezydent jest tym osobiście zainteresowany z oczywistych względów i jak na razie nie zlecił mi żadnego działania w tej sprawie.
A jedna z radiosłuchaczek Radia Wnet napisała SMS-a: lekcje LGBT w szkołach już się odbywają, z wykrzyknikiem. To sprawdzimy, a jak sprawdzimy, to do tej rozmowy wrócimy. Profesor Andrzej Waśko, doradca prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, szczególnie w tym obszarze edukacji, był gościem Popołudnia Wnet. Już na stan naszej nauki czasu nie starczyło, ale jeszcze wrócimy do tematu, czy na pewno na polskich szkołach, w szkołach wyższych i na polskich uniwersytetach wszystko idzie tak, jak być powinno, i czy pana Krajan z Krakowa, wicepremier Gowin, na pewno dobrze realizuje reformę szkolnictwa wyższego. Andrzej Waśko, dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
A my mamy 5 minut po godzinie 17. To była ważna rozmowa, dlatego tak długa, a po długiej rozmowie w radio powinna pójść dobra muzyka i ja wierzę, że tak jak zawsze Tomek Wybenowski wybrał dla państwa dobry utwór w ramach Często Graja. Posłuchajmy wszyscy razem.